Co musiałoby się zmienić, aby umożliwić, przyspieszyć albo ułatwić powstawanie spółdzielni energetycznych czy wspólnot energetycznych?
Po pierwsze, żeby spółdzielnie energetyczne mogły działać na każdym obszarze Polski, nie tylko obszary wiejskie i miejsko-wiejskie, ale również miasta. Miasta, w których jest dużo łatwiej znaleźć podmioty konsumujące energię, bo oni są potrzebni, ale też wytwarzające. Jakby ta gęstość ludzi i instytucji jest dużo większa niż na wsi, więc spółdzielnie mogły powstać dużo łatwiej. No i w kilku miastach takie grupy inicjatywne już się zebrały, gotowe na to. To wymaga właśnie zmian prawnych. Drugi aspekt, który jest też ważny, żeby rozwój spółdzielni był możliwy, to jest to, żeby pozwolić spółdzielniom na sprzedaż energii. Na dzisiaj jedyne, co mogą spółdzielnie robić, to rozliczać się wewnątrz, pomiędzy członkami spółdzielni. Nie wolno im sprzedawać energii na zewnątrz, co jest takim dość dziwnym rozwiązaniem, bo jeżeli pomyślimy o energii jako o zwykłym towarze, to w zasadzie dozwolone jest, żeby spółdzielcy wymieniali się tym towarem między sobą. Natomiast jakby już im została jakaś nadwyżka, to już nie mogą jej sprzedać podmiotowi, który jest poza spółdzielnią, a mógłby... No i to by oczywiście poprawiło kondycję ekonomiczną spółdzielni energetycznych i pewnie zwiększyło zainteresowanie w ogóle też i mieszkańców, bo to jakoś racjonalizuje ten obrót ekonomiczny. To są dwie podstawowe rzeczy. Oczywiście mamy też tą obywatelską społeczność energetyczną, pewien byt prawny, który na dzisiaj nie ma żadnych rozwiązań. Wydawałoby się, że powinno być to tak samo być traktowane jak spółdzielnie energetyczne, więc wystarczyłoby mu przyznać te same przywileje i korzyści, jakie mają spółdzielnie energetyczne i ten byt zacząłby działać. W zeszłym roku rejestr ruszył obywatelskich społeczności energetycznych i z tego co wiem, mamy chyba już prawie rok działania tego rejestru, jest tam jeden podmiot póki co.
Jak to wygląda w innych krajach europejskich? Jak sobie radzą z tymi rozwiązaniami inne kraje unijne?
Spółdzielnie energetyczne istnieją w całej Europie Zachodniej. W Niemczech jest około 1000. Pojedyncza spółdzielnia w Niemczech to jest często kilka tysięcy osób. Grecja ma około 1000. No jakby w każdym państwie są te spółdzielnie i działają sobie na zasadach produkcji, zaspokajania własnych potrzeb i sprzedaży energii. W Danii spółdzielnia, którą tam znam, rozmawiałem z dyrektorem finansowym, to jest 10 tysięcy członków, z których każdy zainwestował jako spółdzielca na wkład spółdzielczy ileś tam euro i wspólnie wybudowali w tej chwili 2 czy 3 wiatraki. I sprzedają energię i co roku mają z tego jakąś dywidendę spółdzielczą. No ale to jest unormowane bez żadnych dziwactw. Po prostu ludzie chcą zainwestować w zieloną energię, chcą własne pieniądze w to włożyć, to im wolno to zrobić. I mogą tą energię sprzedawać, państwo to wspiera. My do tego zmierzamy, ale jesteśmy na bardzo początkowym etapie. Tak? Do spółdzielni mamy kilkadziesiąt, z czego działa 10 i wartości, które one wytwarzają, prądu i zaangażowanych podmiotów, to są no tam jak kilkanaście, kilkadziesiąt kilowat w spółdzielni, tam jak jest pod 1 megawatt, to jest w ogóle bardzo dużo, a to są mikroskopijne ilości, prawda? To są pilotaże, innowacje, bym tak to nazwał w Polsce, a w Europie Zachodniej są to już systemowe rozwiązania, które pozwalają budować obywatelską energetykę taką rozproszoną. Właśnie w oparciu o spółdzielczość energetyczną.
Z jakich rodzajów zielonej energii korzystają polskie spółdzielnie? W co najchętniej inwestują? Co najszybciej przynosi efekty?
Dominuje fotowoltaika. Nie jest to najlepsze źródło wytwarzania. Ono ma profil produkcji trochę nieodpowiedni do profilu zużycia, no, dlatego że wytwarza głównie w południe, kiedy jest dużo słońca, wtedy, kiedy akurat większość mieszkańców nie zużywa. Pojedyncze spółdzielnie wytwarzają prąd w oparciu o generatory wodne. Mają turbiny wodne. To są często jeszcze rozwiązania przedwojenne. No i oczywiście biogaz. Biogaz to jest bardzo dobre wytwarzanie, bo to jest stałe wytwarzanie przez całą dobę praktycznie na tym samym poziomie, więc można dopasować do tego profilu produkcji, profil zużycia i no jakoś to jest... No i jeśli chodzi o stopę zwrotu, czyli jak szybko zwraca się inwestycja, to jeśli chodzi o fotowoltaikę, to tak liczymy, że to jest 5-6 lat, to się wtedy zwraca. W biogazowniach, w niektórych wyliczeniach, nawet to jest 2-3 lata, że postawienie biogazowni w ciągu 2-3 latach się amortyzuje, tak, że jakby koszty poniesione. No to już to jest bardzo dobry model biznesowy. Oczywiście przy biogazowni trzeba więcej pieniędzy zainwestować, ale i też ten zwrot następuje dużo szybciej.
W Małopolsce funkcjonują jakieś spółdzielnie, wspólnoty energetyczne?
Województwo Małopolskie jest bardzo aktywnym regionem, jeśli chodzi o powstawanie i działanie spółdzielni energetycznych. Są to tereny wiejskie i miejsko-wiejskie, ale tak, istnieje. Jest też dużo inicjatyw miejskich, no ale one trochę mają ograniczenia, bo brakuje modelu dla miast. Kraków od przynajmniej kilku lat poszukuje takiego swojego rozwiązania na energetykę tą zieloną, na pewne rozwiązania obywatelskie, rozproszone. Tutaj aktywne są spółdzielnie mieszkaniowe. Interesowaliśmy się modelem prosumenta zbiorowego, prosumenta lokatorskiego, takich ułatwień, które pozwalają lepiej wykorzystać energię produkowaną przez fotowoltaikę, a spółdzielnie mieszkaniowe na przykład bardzo dużo inwestują w fotowoltaikę też w Krakowie.
Czego państwo oczekują od rządu?
Żeby zmienił prawo. Nawet to nie chodzi o to, że on musi jakieś pieniądze znaleźć ekstra, bo wiadomo, że zaraz będzie, że ich nie ma, prawda, to znamy te. No ale są środki unijne, one są dostępne i tamte możliwości już teraz istnieją. Na razie blokady są prawne, więc my kilka razy już postulowaliśmy, wysyłaliśmy swoje stanowiska. Koop TH oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Energetycznych Rozwojowych Cyfrowych właśnie, żeby zrobić ten, to nie jest przecież duży krok, żeby prawo trochę rozszczelnić i otworzyć na inicjatywy obywateli. W zasadzie prawo powinno służyć inicjatywom obywateli. No to się nie przebija póki co.
Jeżeli problem nie leży w środkach, po które można sięgnąć chociażby w Unii Europejskiej, to jaki to problem przygotować dobre prawo?
To chyba nie jest pytanie do mnie. Dobre prawo przygotowują ministerstwa czy posłowie w zależności od inicjatywy.
Nie można skopiować istniejących już i dobrze funkcjonujących przepisów w państwach europejskich?
Jakby tak ktoś się wziął na poważnie do roboty, to pewnie można byłoby sięgnąć po te akty prawne z Niemiec, z Grecji, porównać, sprawdzić, co jest potrzebne w naszym systemie prawnym i po prostu skorzystać z gotowych rozwiązań. Jest bardzo wiele organizacji europejskich, takich jak RESCOP, który organizuje to Europejskie Forum Społeczności Energetycznych, które bardzo chętnie pokaże takie zestawienia, jakby pokaże ścieżkę dojścia, no ale trzeba po prostu chcieć korzystać z tych rozwiązań, no i wykonać pewną pracę. No po prostu jest to rzecz do zrobienia. To tak pewnie jeden do jednego się nie da skopiować, ale można się inspirować rozwiązaniami, które działają w innych krajach. No tylko potrzebna po prostu jest realna chęć zmiany i wprowadzenia czegoś nowego. Ja mam wrażenie, że my trochę mamy problem, jeżeli już ja miałbym coś tak ze swojej strony powiedzieć. Boimy się innowacji, boimy się nowych rozwiązań, tak? No bo one niosą pewne ryzyko. No coś się może nie udać, prawda? Może trzeba będzie poprawić, może trzeba będzie się zmierzyć z tym, że jakieś rozwiązanie jest niedoskonałe. No i my, rządzący, boją się tego. Wolą rozwiązania, które są pewne, sprawdzone i najlepiej tak siedzieć i niech one będą. Natomiast jak nowość zawsze niesie ryzyko. I mam wrażenie, że my tego nie chcemy, tak? Jak boimy się, pomimo korzyści, które wszyscy widzą, no ale tak jest.